Ta pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy. Po rosyjskim ataku na Krzywy Róg i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział we wpisie na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron. Decyzja została ogłoszona po wczorajszym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, gdzie zginęło co najmniej 16 osób. 130 zostało rannych, a kilka wciąż uznaje się za zaginione. W Białymstoku uczczono 106. rocznicę bitwy z bolszewikami o Białystok z 22 sierpnia 1920 roku, zwycięskiej i uważanej przez historyków za największą w dziejach tego miasta. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i w innych miejscach pamięci przedstawiciele władz złożyli wieńce i kwiaty. W tym roku obchody miały skromny charakter, nie było organizowanego co kilka lat ulicznego widowiska historycznego, które przyciąga tysiące białostoczan i turystów. Cały weekend upłynie pod znakiem deszczu, burz i wiatru, którego porywy miejscami mogą osiągać do 70 km na godzinę, prognozują synoptycy IMGW. Na wyraźną poprawę pogody i wyższe temperatury trzeba będzie poczekać kilka dni. Pod koniec tygodnia termometry na południu kraju pokażą powyżej 30 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W programie Maciej Siembieda, autor bestsellerowych powieści. No właśnie, a twoja najgłośniejsza, przedostatnia powieść, czyli Gołoboże, to książka, z której Kania znika. Dlaczego? Nie był ci potrzebny?
Nie był mi potrzebny. Tam nie ma zagadki, tam jest... tam w ogóle nie
tam
ma
się roi od zagadek, ale...
Tak, ale tam nie ma bohatera. Bohater
jest zbiorowy bohater, można tak, powiedzieć.
Tak, tak, tak. To jest książka bez... Są oczywiście protagoniści i antagoniści, ale to nie są postacie kreowane, to są postacie udokumentowane i jakby powołane do życia, wzięte z życia i powołane do życia w formie literackiej. Czyli bardzo dużo tam jest prawdy, bardzo dużo tam jest prawdziwych historii, cała makabra, i to bardzo bym chciał podkreślić, że ona się nie urodziła w mojej głowie, ale się rzeczywiście wydarzyła. No i jest tam moje dzieciństwo, jest tam moja młodość, jest tam moja rodzina, jest tam całe mnóstwo historii, które usłyszałem, których byłem świadkiem, które przeżywałem na świeżo, na gorąco. I to jest książka tak osobista, że naprawdę to nie jest żaden chwyt marketingowy, ale ja nie mam do niej dystansu. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła. Ja po prostu chciałem ją napisać. Materiał zbierałem przez 60 lat. Pisałem bardzo szybko. Ona się momentami pisała sama. Więc to był zupełny ewenement w tym, co do tej pory robiłem.
No właśnie, rodowa zemsta ciągnąca się przez pokolenia, można powiedzieć taka rodowa wojna dwóch klanów z wsi, zresztą nieistniejącej, jak przeczytałem w posłowiu do tej książki. Mówisz, że to jest właściwie, ta historia bazuje jakoś w faktach. I muszę ci powiedzieć, że to mnie bardzo zdziwiło, także w posłowiu do Gołoboża, bo rzecz wydawała mi się tak nieprawdopodobna. Znaczy, no miałem takie wrażenie, że wiesz, że no cóż, autor przeczytał wnikliwie Mario Puzo i tyle.
No, tak. Nie umiemy sprzedawać swoich bohaterów. To jest polska Sycylia, naprawdę, i to tych konotacji jest mnóstwo. Natomiast, wiesz, gdybyśmy wysłali może scyzoryków do Nowego Jorku, to...
Ale przecież byli. Polska emigracja w Stanach była przecież gigantyczna od właśnie początku XIX wieku. Można powiedzieć, że budowaliśmy Stany Zjednoczone, z tym, że nie wiedzieć czemu ta diaspora była jakoś słabsza od tej także chłopskiej, sycylijskiej.
No właśnie. To jest zagadka. Mhm. Ale no nie doczekaliśmy się Ojca Chrzestnego z Bodzentyna, tylko z Corleone. Natomiast chyba nawet tych polskich gangsterów to tam nie było za dużo. Byli gangsterzy żydowscy urodzeni na terytoriach Polski. Przecież Majer Leński i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no coś tam było, jakiś rodzaj chyba mafijnego nieudacznictwa, skoro do tego nie doszło, ale konotacji jest mnóstwo i rzeczywiście to, co się tam w Górach Świętokrzyskich działo, czyli to przede wszystkim to milczenie, które powodowało, że nic nie wypływało, wiesz, niedługo będzie serial Jana Holoubka Zbrodni Połanieckiej. Mhm. 32 chyba świadków. Nikt nic nie powiedział.
Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia reporterska właśnie, ale wiesz, tak się zastanawiam, czy powstała mafia kielecka z sukcesem na tym podglebiu, które opisałeś w Gołobożu, no bo rzeczywiście wiesz, prawo zemsty, omerta, wszystkie, że tak powiem, składniki skutecznej mafii w twojej powieści są, a jednak no nie słyszy się o jakiejś kieleckiej czy świętokrzyskiej mafii.
Tak, dlatego, że ona jest taka, wiesz, archaiczna i sprowadza się do takiego jakby takiej pierwotnej postaci. Mianowicie tam ci, którzy tworzyli takie grupy na wsiach, jak chociażby Zakrzescy, to oni nie mieli ambicji, wiesz, handlowania narkotykami, czerpania zysku z prostytucji, kolonizowania przestępczością miast.
Ani nawet budowy potęgi swojej rodziny.
Tak jest, tak jest. Oni po prostu chcieli być najważniejsi we wsi i to, wiesz, chodziło o to, żeby oni, nie wiem, byli bogami, władzą. Wiesz, Zakrzescy rządzili przez 10 lat. Nie było milicji, nie było partii, nie było kościoła, nie było nic. Byli tylko oni. Ze mną chodził do szkoły chłopak, do którego strzelali, bo poszedł na grzyby do lasu bez zezwolenia. Z drugiej strony do liceum chodziłem z Leszkiem Puchałą, obecnie dyrektorem biblioteki w Sanoku, który mieszkał 4 chałupy od Zakrzewskich i w Rzepinie. I no to, co on mi opowiadał o tym, na przykład, wiesz, jak ta wieś żyła, to było coś, w co trudno uwierzyć. I kiedy on wracał, przepraszam, z liceum PKS-em i stary Zakrzewski wiedział, kiedy przyjedzie PKS, to on sobie po prostu wychodził, opierał brodę o sztachety i patrzył na ludzi. I nikt nie spojrzał w jego stronę. I Leszek mówił, że opowiadał, że jak mu matka zakazała, żeby kiedy, broń Boże, nigdy pod żadnym pozorem nie spojrzał na tego człowieka, no to ta pokusa spojrzenia mimo wszystko była w nim tak silna, że on tę drogę z PKS-u do domu zapamiętał jako rodzaj traumy. Ale z drugiej strony, wiesz, tam się całą noc paliły światła w domach, w chałupach. Teraz się tego dowiedziałem w Skarżysku na spotkaniu, bo ludzie mi ciągle donoszą kolejne historie. Moja ciotka, która pracowała na lakierni w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, mówi, że kiedy fabryka zaczęła pracować na 3 zmiany i ta trzecia nocna była najlepiej płatna, to wszyscy chcieli pracować na 3 zmianę, ale jeżeli ktoś z Rzepina, bo tam chłopów robotników było mnóstwo, jeśli ktoś z Rzepina miał zostać na 3 zmianę, to wolał zostać wyrzucony dyscyplinarnie, ale nigdy nie został na noc. Pilnowani domów. No to był taki rodzaj, wiesz, mafii.
No właśnie, ale w Gołobożu przewijają się też takie elementy odruchów moralności. Gdy ktoś próbuje przerwać ten przeklęty krąg wiecznej zemsty, wiecznego życia zemstą i no, tej spirali krzywd, które ludzie sobie wyrządzają. I to są, no cóż, próby skazane na klęskę też.
Ta historia jest szekspirowska, nieznana, nieodkryta, broń Boże, przeze mnie, bo już Romeo i Julia to opowiada. Tak, takie rzeczy się nie udawały. Mhm. Znaczy, historia Jaćki jest w 100% prawdziwa. I dość mi bliska. Natomiast jeśli chodzi o pewien przymus małżeństw i tak dalej, to takie rzeczy się działy. I sam je doskonale pamiętam. Zresztą cała masa jest też innych przykładów, tak? No to, kiedy tam jacyś bogaty gospodarz miał prawo wybierać. Ale generalnie też się dowiedziałem o tym już po Gołobożu, wyobraź sobie, że przepraszam, te zapaski świętokrzyskie, które nosiły kobiety, to był kot paskowy. To był naprawdę kot kreskowy, który polegał na tym, że...
Każda coś innego oznaczała, tak?
Tak. Szerokość tych pasków i kolor tych pasków oznaczała, no, była takim narzędziem marketingowym, wiesz. Jeżeli na przykład było więcej czerwieni, to znaczy, że panna była na wydaniu. Jeśli było więcej czerni, to była wdowa. I tak dalej. Każdy umiał to czytać. Z reguły w kościele, bo tam wtedy nakładano te stroje. Każdy to umiał czytać i każdy... przepraszam. I każdy się jakby, wiesz, tym kierował. Więc to były takie bardzo złożone zjawiska. Na pewno nie polegały na szalonych miłościach, jeśli już to namiętnościach. I tyle. No.
Fascynuje mnie etnografia Gołoboża. Wiesz, to jest oczywiście wielka saga ciągnąca się ponad 100 lat, kilka pokoleń tych świętokrzyskich rodzin, ale w tej etnografii mieszają się różne mity, zabobony i obyczaje pogańskie z bardzo tradycyjnym katolicyzmem. Na to wszystko nakłada się w ogóle historia i zaborcza, i powstańcza, i PRL-owska wreszcie, okupacyjna. No, ten tygiel jest bardzo ciekawy. Ciekaw jestem, na ile wykreowany przez ciebie. Znaczy, nie mówię o historii, mówię o tej etnografii, o właśnie tych pogańskich, przedziwnych mitach, obyczajach, rytuałach?
To było we mnie na tych samych prawach, na jakich były te historie zbrodni, zemsty i tak dalej. To znaczy, ja się wychowałem w takim domu, który był zawsze pełen duchów, przestróg, legend. Wiesz, ta historia na przykład ze ślepym Tomaszem, który był moim prapradziadkiem i rzeczywiście walczył w powstaniu styczniowym u boku Langiewicza. I rzeczywiście tym Rosjanom wyrządził tyle krzywd, że ukarali go gorzej niż śmiercią, czyli tam przypalili mu oczy i go puścili, żeby sobie po prostu gdzieś tam skonał z głodu na wsi, bo to wiesz, gdzieś to wtedy były zasady współczesnych korporacji do sześcianu, czyli nie przynosiłeś przychodu, to nie dostawałeś jeść. No i on od małego słyszałem właśnie o tym, mimo że był niewidomy, to kosił łąkę, bo miał jakby zakodowane w ruchach, wiedział jak wysoka jest trawa, jak prowadzić kosę. kosił tę łąkę, trafił na diabelskie ziele. Kosa pękła, on już wiedział, dlaczego pękła. Rozciął sobie przed ramię tym odłamkiem kosy. Włożył zioło pod skórę, owinął szmatami i od tej pory widział i był bardzo silny. No i ja w to wierzyłem zawsze. Tak jak wierzyłem w te wszystkie inne historie. A rzeczywiście Święty Krzyż był, znaczy Łysa Góra była bardzo, bardzo długo miejscem takiego kultu pogańskiego. Chyba jednym z najstarszych w Polsce i najmocniejszych. I tam się to ciągnie. On nie bez przyczyny ten klasztor tam powstał. Trzeba było to jakoś
odczarować.
No właśnie.
Powiedz, Maćku, na koniec, powiedziałeś, że Jakub Kania narodzi się w wersji filmowej. A co z Głowobożem? Aż się prosi taka historia o ekranizację.
Głowoboże 48 godzin po premierze kupił Opus Film.
O, czyli Leszek Bodzak.
Nie. Opus Film to Piotr Dzięcioł.
Piotr Dzięcioł.
Leszek
tak
Bodzak kupił całego Kanię.
Okej.
Okay. 8 książek. Plus prawa do wszystkich, które z Kanią napisze. Natomiast Opus kupił Gołoboże. Z ostatniego SMS-a od autora scenariusza, który powstaje, wiem, że napisał mi z uśmieszkiem i z wykrzyknikiem, że wiemy już, dla kogo to robić. No, czyli jest nadawca.
No to super. Czekamy w takim razie na ekranizację i na twoje kolejne powieści. Maciej Siembieda był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
Autopromocja.
Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw. Nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Opowieść o II wojnie światowej i przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Pierwszy odcinek premierowo już dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To
afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.